Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, ja myślę, że nigdy do tej pory w historii kanału, chińskiego kanału informacyjnego, nie informowałem Państwa o takiej sprawie. Po pierwsze, dlatego, że nigdy mi to nie wpadło w ręce, a po drugie, chyba nie czułem potrzeby. Natomiast tutaj czułem taką potrzebę i powiem Państwu za chwilę dlaczego. Otóż jestem w Global Timesie z dnia 3 lutego. Chiński prezydent mianuje nowych ambasadorów. Prawda? Wydawałoby się, że. Ano, mnie się wydaje, że niekoniecznie. Że to nie jest takie psy. A cytuję: prezydent Chin Xi Jinping mianował 7 nowych ambasadorów zgodnie z decyzją Stałego Komitetu Narodowego Kongresu Ludowego i o tym oświadczył ustawodawca krajowy w niedzielę. Czyli innymi słowy, jakby prezydent Xi desygnował ich do nowej roli, te osoby, ale decyzja zapadła w parlamencie. No, myślę, że to nie może niekoniecznie, ale w każdym razie wszystko wskazuje na to, że wszyscy najwyżsi dygnitarze państwowi zostali w to zaangażowani. Są w to z reguły zaangażowani. W takie działania. No więc, cóż, nowym ambasadorem został, nie będę wymieniał nazwisk, bo być może przekręcałbym, nie chciałbym. Chociaż pan Wong został ambasadorem w Brunei. Brunei, bo tutaj kraje będą istotne. Zastępując poprzedniego. Deng Li został ambasadorem w Turcji. Zastępując innego. Ma Xinmin został ambasadorem w Sudanie, zastępując innego. Chu Ding został ambasadorem w Albanii, zastępując oczywiście poprzednika. Ji Ping został ambasadorem w Bośni i Hercegowinie, zastępując innego. Cheng Bo został ambasadorem w Serbii, zastępując kogo innego. No i a został mianowany nowy zastępca przedstawiciela Chin w Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, pan Li Song, i innych organizacjach międzynarodowych w Szwajcarii. Oraz został ambasadorem do spraw rozbrojenia. Ciekawe. No, w każdym razie Genewa. No ale to jest Genewa z racji, znaczy nie został ambasadorem, więc w Genewie, tylko właśnie ambasadorem przy różnych organizacjach międzynarodowych w Genewie, w Szwajcarii. Ale tak, i to wszystko. I teraz, proszę Państwa, wrócę do tych panów, muszę sądzę, że to panowie, którzy, a właściwie wrócę do krajów, w których ci panowie zostali ambasadorami. Proszę zwrócić uwagę na następujące rzeczy. Ciekawą jest rzeczą, iż trzech spośród tych dżentelmenów zostało mianowanych na południu Europy, na Bałkanach. Albania, Bośnia, Hercegowina, Serbia. Znaczące? Jestem tym przekonany. Turcja. A brama, chińska brama do Europy. Tak ja to widzę. Sudan. A z punktu widzenia chińskich interesów niesamowicie ważny. A proszę nie zapomnieć, że Sudan ostatnio, w ciągu ostatniego dziesięciolecia podzielił się na Sudan Południowy i Północny. Olbrzymie zasoby gazu, olbrzymie zasoby ropy naftowej. Tak. No i Brunei. Coś takiego ciekawego jest w Brunei? Otóż Brunei jest jednym z państw, należy do piątki państw Morza Południowochińskiego, które mają ze sobą problemy graniczne. Tak. Już nie pamiętam, musiałbym mieć mapę Morza Południowochińskiego, ale myślę, że Brunei ma problemy zarówno z Malezją, jak i z... Znaczy z Malezją na pewno, z Filipinami na pewno i z Chinami na pewno. No. Tak to mniej więcej wygląda. A dlaczego? Ja abstrahuję od Brunei, bo tutaj już, jak powiedziałem, sprawa dla mnie jest raczej jasna. Chodzi o być może o większe zwrócenie uwagi na ten kraj, który z naszego punktu widzenia leży gdzieś tam, gdzie obrony zawracają, ale to nam się tylko tak wydaje. Dla wielu Polska jest krajem, gdzie obrony zawracają, więc to wszystko zależy od punktu widzenia, prawda? A więc abstrahując od Brunei, która jest jakby takim ważnym miejscem, bo jest członkiem ASEANu. No więc naprawdę bardzo ważnym miejscem. Ta Turcja, to już mówiłem od samego początku istnienia kanału informacyjnego, że Turcja jest takim bardzo niewygodnym, ale jednak partnerem. Bo rozsiadła się na Bosforze. No właśnie. Bo jest sąsiadem Grecji, z którą Chiny utrzymują bardzo dobre kontakty. W Turcji też mają wspaniałe kontrakty. No ten Sudan to jest jakby sprawa oczywista. Ważne miasto, ważne państwo w Afryce. Ale skupię się na tych trzech. Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia. I znowu to są państwa, które z naszego punktu widzenia nie mają większego znaczenia, natomiast dla Chin, a właściwie dla pasa i drogi, dla morskiej części jedwabnego szlaku, nie do przecenienia. Proszę Państwa, proszę nie zapomnieć o tym, że Chiny na pewno chciałyby się rozsiąść, mówiąc tak kolokwialnie, w obszarze Morza Śródziemnego, no tylko nie bardzo mają gdzie. Albania, Bośnia i Hercegowina i Serbia to są miejsca, w których istnieje prawdopodobieństwo, że można tam coś ugrać. No ale trzeba grać, trzeba wiedzieć, co chce się ugrać, prawda? Odnoszę wrażenie, że ci panowie ambasadorowie, którzy zostali mianowani w tej chwili, będą wiedzieli, o co chodzi. Będą wiedzieli, co chcą ugrać. Bo jeśli państwo rzucicie okiem na basen Morza Śródziemnego, to oczywiście, to mówimy oczywiście o Adriatyku. Tutaj mamy Adriatyk głównie. Ale, no właśnie. Ale Adriatyk to jest częścią Morza Śródziemnego, więc tak przynajmniej ja to postrzegam. No więc ja właśnie tak widzę te zmiany. I tutaj mnie się wydaje, że nie ma ani żadnego z tych sześciu państw, w żadnym z tych sześciu państw, powtarzam, Brunei, Turcja, Sudan, Albania, Bośnia i Hercegowina i Serbia, żadne też z tych sześciu państw, znaczy inaczej, każde z nich jest w obszarze pasa i drogi. Każde z nich. Powiedzcie państwo, gdzie jest Sudan? No, oczywiście, że tak. Proszę państwa, Sudan to jest górny bieg Nilu. To naprawdę nie jest bez znaczenia. Nie, to nie jest bez znaczenia. Sudan to jest ważny kraj dla Chin i to nie ma w ogóle dwóch zdań. Każde z tych sześciu państw jest na swój sposób ważne, bardzo ważne, bo to jest obszar pasa i drogi. I to jest moja teza. To jest obszar pasa i drogi. I koniec. Jeśli ktoś myśli, że jest inaczej, to myślę, że się myli, albowiem najbliższe kilkadziesiąt lat będzie podporządkowane, wszystko będzie podporządkowywane inicjatywie pasa i drogi. Bo inicjatywa pasa i drogi jest takim nowoczesnym jedwabnym szlakiem, który ma połączyć Chiny ze światem. Z tym, że wtedy ten jedwabny szlak to była taka namiastka tego, co będzie teraz. Jeszcze bardziej niż namiastka tego, co będzie teraz. Oczywiście na tamte czasy to była rzecz bardzo ważna, ale patrząc się na rozmach inicjatywy Pasa i Drogi, to jest to rzecz absolutnie gigantyczna. W porównaniu, powiem inaczej, z czymkolwiek, z jakąkolwiek, czyjąkolwiek inicjatywą, kiedykolwiek w historii świata. Kiedykolwiek. Nie słyszałem, nie znam i pewnie dlatego nie było, bo nie było takiej inicjatywy, która, tak wielkiej inicjatywy, o czym się zresztą nie mówi, tak wielkiej inicjatywy w historii świata. To jest Pas i Droga, to jest wyznacznik, jest wyznacznikiem, inicjatywa Pas i Droga jest wyznacznikiem przyszłości Chin. Im szybciej, im łatwiej, im bardziej bezkonfliktowo, to jest bardzo ważne, uda się ta inicjatywa we wszystkich miejscach na świecie, przede wszystkim na początek, przede wszystkim obszar Azji, obszar Afryki, obszar Europy, tym będzie lepiej dla Chin. I nie tylko dla Chin. I nie tylko dla Chin. Bo to są, muszę nie zapomnieć o tym, że Chiny realizują, to jest tak, że oni mają, oczywiście to jest podstawową rzeczą, to jest zapewnienie dróg, kanałów, dystrybucji ich towarów, ale również zapewnienie sobie, Chinom, gigantowi, dostępu do różnych surowców i nie tylko, z całego świata. Bo żeby fabryka mogła pracować na pełnych obrotach i pracować dobrze, musi mieć zapewnione dostawy wszystkiego. Również dostawy spokoju, proszę Państwa, tak. Spokój to jest jedna z najważniejszych cech dobrego handlu, udanego handlu. Spokój, cisza. Wtedy można rozwinąć skrzydła, wtedy handel rozwija skrzydła. Nigdy w czasie wojny. A więc ja, w mojej opinii, tych 6 ambasadorów, nie mówiąc o tym 7, zupełnie bez znaczenia. Tych 6 ambasadorów to nominacja tych ludzi to nic innego jak właśnie realizacja taka głęboka wewnątrzchińska realizacja Pasa i Drogi. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.